O premierach kinowych, nowościach na platformach i nowinach ze świata filmu. W kinie w Lublinie zapraszają Państwa do godziny 15.
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. To od tych nowin zaczynamy. Nowiny może już nie pierwszej świeżości, ale dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani Oscarami i którzy chcieliby od nas usłyszeć raz, że porcję faktów, a dwa mały komentarz, zapraszamy. No właśnie, 95. Oscary rozdano, 7 statuetek dla Wszystko Wszędzie Naraz. Chyba żeśmy aż tak nie przewidywali, Igor, aż tyle.
Nie, ja myślałam, w ogóle uważam, że można było to jakoś trochę rozbić, bo było bardzo dużo dobrych filmów. Duchy i Nisherin to jest chyba największy przegrany tego roku. No, ale nie jest to aż tak zaskakujące. Myślę, że ten film rzeczywiście zasłużył. Poziom był dosyć wyrównany. Wieloryb zgodnie z przewidywaniami. W zasadzie żadnych niespodzianek nie było w
tak,
tym roku.
Tak, wieloryb, aktor Brendan Fraser, aktorka Michelle Yeoh właśnie z Wszystko Wszędzie Naraz. 4 statuetki dla Zachodzie bez zmian.
No właśnie, i o nie wygrywa. To jest dla was zaskoczenie?
No nie.
Nie, nie. Tydzień temu właśnie już rozmawialiśmy o tym, że raczej w tym roku się nie uda, bo konkurencja jest zbyt duża i czasy takie, jakie są, że rzeczywiście wszystko, nie Wszystko Wszędzie Naraz, tylko Na Zachodzie bez zmian w tej kategorii się prosił o statuetkę, więc...
A poza tym wydaje mi się, że akademicy, podobnie jak i ja, wierzymy szczerze, że Jerzy Skolimowski zrobi jeszcze fantastyczny film, który oprócz gali oscarowej będzie oglądany na całym świecie i będzie uwielbiany. Szczerze tego życzymy panu Jerzemu i gratulujemy nominacji do Oscara.
No i nikt nikogo w twarz nie uderzył na tej gali, więc bez takich akcji się
można
odbyło.
Można było się wyspać.
Można nawet powiedzieć, że przynajmniej tak jak donoszą media, wzrosła oglądalność o, zdaje się, 18% w stosunku do roku ubiegłego. Tak a propos tych niefortunnych wydarzeń, które być może skłaniają ludzi do oglądania, do poświęcania tych kilku godzin.
No właśnie, chyba wszyscy czekali na skandal, którego jednak nie było.
No tak, ale też z drugiej strony w sumie jeszcze jeden komentarz chciałbym was zapytać. Dla mnie to triumf wyobraźni, jeśli chodzi o Wszystko Wszędzie Naraz, nad na przykład pewnego rodzaju no, technicznymi nowinkami w stylu Avatar, który bardziej jak film, no właśnie, czy film musi być naprawdę technologicznie bardzo zaawansowany, żeby mógł chwytać za serce? No wydają się akademicy twierdzić, że bardziej chodzi w kinie jednak o tę wyobraźnię.
No i ja myślę, że to jest akurat na plus, że to nie jest nagroda na film najbardziej spektakularny, ale jednak na ten, który gdzieś tam najbardziej ich poruszył, ale też widzów. Film wraca do kin i myślę, że będą tłumy podobnie jak w przypadku Parasite, gdzie też fala widzów się przez kina przetoczyła po tej nagrodzie. No i to jest też triumf kina azjatyckiego po raz kolejny, więc myślę, że taka dobra nagroda w tym roku.
I triumf studia A24. Wszystko Wszędzie Naraz będziecie Państwo mogli zobaczyć m.in. w kinie Bajka, które oprócz tegoż filmu, dostępnego zazwyczaj na 2 pokazach dziennie, także zaprasza na Zachodzie bez zmian oraz na Wieloryba. Więc oscarowo będzie można na Radziszewskiego sobie pooglądać w tym tygodniu. A my, no właśnie, to już przechodzimy do tego, co można w tym tygodniu zobaczyć.
No i taka pogoda za oknem, można powiedzieć, bardzo wiosenna. Jest słonecznie, więc teraz prosimy zasłonić zasłony, zrobić taki klimat o 14 w swoim domu, bo tak naprawdę motyw przewodni naszego dzisiejszego spotkania, jak zauważyłem, to są filmy, które mrożą krew w żyłach.
Dokładnie tak. Dużo śledztw, dużo kryminałów, raczej mroczne kino, ale bardzo dobrze prowadzone, jeśli chodzi o opowieści, świetnie zagrane, jeśli chodzi o aktorstwo. No i bardzo różnorodne, bo z całego świata. To może zacznijmy od Holly Spidera. Film był na shortliście do Oscarów. Był to duński kandydat do Oscara, który dzieje się pod Teheranem w Meszhedzie. W całości niemalże nakręcony w Jordanii. Opowiada historię sprzed nieco ponad 20 lat o seryjnym mordercy. No i właśnie, poznajmy dziennikarkę, która prowadzi śledztwo, zdaje się być bardziej dociekliwa niż policjanci. Zdaje się, że jej bardziej zależy na tym, żeby wykryć mordercę kobiet, bo to też jest bardzo istotne. I to mordercę, który przechwala się swoimi morderstwami i podaje pewną bardzo określoną ideologiczną przesłankę, która nim kieruje. Mianowicie chodzi mu o właśnie oczyszczenie ulic z nieprawości, bo wybiera na swoje ofiary prostytutki.
No i poznajemy Iran z trochę innej strony, z takiej, której raczej w telewizji nie zobaczymy.
No właśnie, to jest taki film, który jednak obnaża w jakiś sposób hipokryzję tych mężczyzn, którzy przecież, te kobiety tam są, bo są tam potrzebne tym mężczyznom, a oni, no jeden z nich je morduje, inni mu bardzo kibicują. Przerażająca dla mnie była scena, w której syn bohatera idzie na zakupy i dostaje je za darmo jako gest takiego podziwu dla ojca. Ale też bardzo mi się w tym filmie podobała ta dwutorowość, bo my od początku wiemy, kto jest mordercą, wiemy, jak to wszystko wygląda i z jednej strony właśnie obserwujemy jego działania, a z drugiej strony mamy tę bohaterkę, która to śledztwo prowadzi w zasadzie na własną rękę, ma jednego znajomego do pomocy. Policja niekoniecznie jej w tym pomaga, czasem wręcz przeciwnie. No i bardzo ciekawy był dla mnie ten moment, w którym w końcu oni się spotkają.
No i bardzo ciekawy jest też moment, w którym, no właśnie, okazuje się, bo do tego prowadzi cały film, gdzie z jednej strony pokazane jest wsparcie, przynajmniej no, części, jeśli nie większości społeczeństwa dla poczynań mordercy, ale z drugiej strony też
no właśnie,
jest proces.
Jego żona przecież go popiera.
Bardziej chyba syn niż żona, bo w żonie wydaje mi się, że zwłaszcza pod koniec filmu odzywają się pewnego rodzaju wyrzuty sumienia, jak można być takiego rodzaju człowiekiem i jak można się tak przechwalać tym, że się mordowało innych ludzi. Mam też tutaj wrażenie, że właśnie tutaj na antypodach także z jednej strony tych nastrojów społecznych jest irańskie prawo, które ma w swojej literze bardzo wyraźne określone sankcje za tego typu zachowania. No i cały czas ja, oglądając Holy Spidera, zastanawiałem się, czy jednak będzie tak, że morderca w imię prawa także zostanie skazany, czy też ze względu na nastroje społeczne zostanie uniewinniony. I nie będziemy Państwu zdradzać, jak się film kończy. Byłem zaskoczony sam osobiście, jak film się skończył, więc też ten suspens został zachowany do samego końca. Na dwoje babka wróżyła, można powiedzieć. Z drugiej strony, wydaje mi się, że czasami jednak należy sprawiedliwości oddać przynajmniej, no jeśli nie ogarek, to przynajmniej płomień.
No i ten film chyba też wzbudził taką, może nie agresję, ale niechęć władz Iranu. Po emisji tego filmu.
Nic
więc
dziwnego, tam jest pokazana może nie tyle korupcja, ale właśnie takie sprzyjanie tym zbrodniom, które są tam popełniane.
Nie był przychylnie przyjęty przez tamtejszych dyktatorów. A my wkraczamy w zupełnie inny zakątek świata. Z Iranu przenosimy się do Francji i dostajemy na tacy thriller, kryminał, który nie ma wielu fajerwerków, nie ma wielu efektów specjalnych, ale trzyma w napięciu.
I też odnosi się do rzeczywistości, bo chodzi o film Noc 12 października, weekendowe pokazy w kinie Centrum Spotkania Kultur. Film francuski, film, który dzieje się w okolicach Grenoble. Film, w którym na samym początku już wiemy, że będzie to opowieść o śledztwie, które no, nie wykrywa sprawcy morderstwa bardzo młodej, ładnej kobiety, która właśnie w nocy z 12 października zostaje spalona żywcem. Proszę wybaczyć tę drastyczność, ale no faktycznie tutaj film zaczyna się bardzo, bardzo mocno. I także twórcy filmu już na samym początku informują, że 20% spraw o morderstwo we Francji nie zostaje wykryty sprawca w tychże śledztwach, które prowadzone są przez policjantów bardzo pieczołowicie i z wielkim oddaniem, o czym między innymi opowiada film. To jest jeden z wątków. Drugim z wątków, wydaje mi się, może być pewnego rodzaju komentarz czy dociekania a propos tego, skąd i dlaczego biorą się takie straszne mordy w społeczeństwach zachodnich i twórcy no, na różne sposoby próbują znaleźć tę odpowiedź. Chyba nie chodzi nawet o to, żeby znaleźli bardzo konkretną. Bardziej chodzi o nakreślenie pewnych nastrojów społecznych, zupełnie podobnie jak w przypadku Holy Spidera i zupełnie innego zakątka świata. No ale jednak wskazanie na czasy, w których ostatnio żyjemy. Zwłaszcza nawet tutaj u nas w kraju ostatnio młodzież bardzo agresywnie zachowuje się na ulicach. No jest ten temat agresji w przestrzeni publicznej, jest także poruszany przez twórców filmowych. Jak w przypadku Nocy 12 października zrobione to co najmniej w kilku wątków ten temat pociągnięty.
Bardziej dramat psychologiczny niż thriller w tym wypadku, tak jak podpisują autorzy.
Tak, wydaje mi się, że to jeden z tych filmów, na które warto zwrócić uwagę. Chyba przede wszystkim dlatego, żeby poznać nawet nie tyle jak wygląda praca policji w wykrywaniu sprawcy morderstwa, ile raczej, żeby potowarzyszyć policjantom w tych ich dociekaniach tego, jak w ogóle podchodzą do sprawy i gdzie szukają, no właśnie, z jednej strony motywu, przyczyny, no i właśnie ostatecznie sprawcy. I chyba jedna z tych najsmutniejszych i najbardziej drażliwych rzeczy, jeśli chodzi o tychże policjantów, to to, że najczęściej bywa, zwłaszcza w sprawach nierozwiązanych, jak się okazuje, najczęściej bywa tak, że mają to dziwne przeświadczenie, że mogli nawet przesłuchiwać sprawcę danego morderstwa, tyle tylko, że no, nie znaleźli dowodów na to, żeby wskazać go jednoznacznie i udowodnić mu winę przed sądem. I ta właśnie niepewność bardzo często towarzyszy tymże policjantom przez całe ich życie.
No właśnie, dla mnie ten film był fascynujący z kilku względów, między innymi z tych, o których już wspomniałeś, czyli te przesłuchania wszystkich tych podejrzanych. I to tam dostajemy bardzo dobry przekrój takiego francuskiego młodego społeczeństwa, bo rzeczywiście z wieloma mężczyznami ta bohaterka się spotykała, jak się okazało. Tam też jest bardzo ważna scena, dlatego że w trakcie filmu dowiadujemy się, że właśnie bohaterka spotykała się z wieloma mężczyznami, miała z nimi bardzo różne relacje. I jest scena, w której policjant rozmawia z jej przyjaciółką. I przyjaciółka pyta, dlaczego wy oskarżacie ją o to, co ją spotkało? Przecież to ktoś ją zabił, ktoś jej zrobił krzywdę. To, jaki miała tryb życia, nie powinno absolutnie być usprawiedliwieniem dla tej zbrodni i to też bardzo ważne. Ale też ta obsesja, którą ma ten policjant, żeby tę sprawę rozwiązać, mi to bardzo uświadomiło, jak to jest ciężka psychologicznie i emocjonalnie praca. Kiedy policjant musi się stykać z takimi okrucieństwami i ma gdzieś w sobie świadomość, że nie jest w stanie znaleźć rozwiązania dla tej zagadki. Dlatego też ten film myślę, że jest trochę inny niż te wszystkie typowe kryminały, w których mamy zbrodnie, mamy śledztwo i dostajemy rozwiązanie. Tutaj mamy właśnie ten aspekt, co zrobić, kiedy tego rozwiązania nie ma.
Na przykład, jeśli chodzi o widzów, warto się wybrać i poznać noc, co się wydarzyło w nocy 12 października, między innymi w kinie Centrum Spotkania Kultur. Film jest grany, no ale grany jest także w wielu różnych kinach i na Radziszewskiego, i w kinach wielosalowych. Film Wyrwa na podstawie prozy Wojciecha Chmielarza. No i właśnie, ciekawy jestem.
Mamy coś z własnego podwórka.
Właśnie. Jakie są wasze wrażenia po tym filmie?
Mamy historię mężczyzny, któremu ginie żona w wypadku samochodowym. Jak się potem okazuje, to nie był taki zwyczajny wypadek samochodowy, ale nie będziemy zdradzać z rysu fabuły. W ogóle znajduje się w innym miejscu niż miała być, bo tak go poinformowała. No i tutaj zaczynają się sprawy komplikować. Dla mnie znowu fajne polskie mroczne kino, no i z rewelacyjną grą Tomka Kota, bo on tutaj pierwsze skrzypce gra w tym filmie i naprawdę tam, gdzie pojawia się kot, to tytuł musi być wygrany.
Ja miałem okazję zobaczyć ten film we wtorek na pokazach przedpremierowych i ku wielkiemu mojemu zaskoczeniu, bo jednak atmosfera filmu była raczej mroczna, bo mamy tutaj mężczyznę zdradzanego, mamy wypadek samochodowy kobiety jadącej na czołówkę z tirem. No, mamy dzieci, które właśnie straciły mamę. Ta atmosfera w tym filmie jest gęsta, raczej mroczna, no i smutna. A w pewnych momentach sala łącznie ze mną bardzo głośno się śmiała. Dlatego, że są w tym filmie pewne elementy komediowe i dla mnie to było ogromne zaskoczenie, jak można przemieszać te dwie rzeczy. Z jednej strony właśnie tę powagę sytuacji, dosyć mrocznej opowieści, a z drugiej strony pewnego rodzaju wątki humorystyczne. Jednym z takich chyba najgłośniej obśmianych w trakcie seansu wątków było, jak siedzi dwóch mężczyzn, ojciec, kochanek i młoda kobieta i w pewnym momencie ona się do nich zwraca i wy tak sobie tutaj siedzicie i pijecie sobie razem teraz, tak? No, wynika to ogólnie z filmu. Sytuacja jest bardziej skomplikowana i to jest kolejna chyba fajna rzecz, dlatego ta proza bardzo dobrze się tutaj przydała, ale jest dużo sytuacji takich humoru sytuacyjnego, który jest świetnie wykorzystany, zarówno przez Tomasza Kota, jak i Grzegorza Damińskiego. No i wydaje mi się, że też doczekała się proza Chmielarza całkiem udanej adaptacji.
No, dla mnie to był przedziwny film, dlatego że ja, czytając opis, spodziewałam się właśnie jakiegoś takiego pełnokrwistego kryminału, że tutaj mamy ten wypadek, mamy tego męża, który stara się tę zagadkę rozwikłać. I rzeczywiście tak się zaczyna. Później nagle wchodzą dosyć dziwne dla mnie dialogi. Muszę przyznać, że niezbyt mnie porwały. I później mamy scenę, w której właśnie wspomniany Tomasz Kot razem z Grzegorzem Damięckim przebierają się w jakieś absurdalne przebrania i szukają, powiedzmy, że podejrzanego, żeby wymierzyć mu samodzielnie sprawiedliwość. I tu właśnie bardzo mocny ten wątek komediowy. I bardzo zmieszana byłam po obejrzeniu tego filmu, bo naprawdę nie wiedziałam, co ja właśnie zobaczyłam, o co w tym filmie chodziło i co to miało być. Ale myślę, że to jest zaleta, że film zostaje na dłużej z widzem. To, że się widz musi później zastanowić, co w zasadzie widział i co czuję po seansie, ja zawsze odbieram to na plus, także polecamy.
A nie uważacie, że takie wątki humorystyczne równoważą emocje w tym filmie? Bo gdyby ich nie było, on by był po prostu za ciężki.
Mogłoby tak być, bo rzeczywiście tam jest bardzo dużo ciężkich tematów. Poza tym romansem, który miała główna bohaterka, no to oczywiście cała żałoba tych dzieci, które nie są w stanie sobie poradzić z tym, że no mama już nie wróci z tego wyjazdu. Więc rzeczywiście jakaś taka równowaga, ale no mnie to na przykład bardzo rozbiło.
No ja uważam, że jest to bardzo ciekawa kombinacja różnych
to
gatunków.
Pewno.
I jeśli chodzi o filmy polskie, zarówno dla tych, którzy są miłośnikami, zwłaszcza współczesnego kina polskiego, oni mogą być zaskoczeni, bo to już kolejna interesująca premiera polska tego roku. Oprócz filmów tych z głównego nurtu mogą się trafić pewnego rodzaju niespodzianki. Ja na przykład szedłem z takim nastawieniem, że zobaczę thriller, czyli będzie film, który trzyma w napięciu, będzie dobra intryga, spodziewałem się świetnego aktorstwa. Zupełnie nie spodziewałem się tej zabawy gatunkami, co też w mojej opinii świadczy o pewnego rodzaju dojrzałości twórców, ale także pewnego rodzaju puszczaniu oczu do widowni, żeby widz oprócz, był trochę zaskoczony. Kino polskie zaskakuje. Dla mnie tego typu rzeczy zawsze są odbierane właśnie na plus. Tym bardziej, że zaskakuje humorem, co naprawdę rzadko się może zdarzać. A w momencie, w którym nie wiemy, czy naprawdę to jest ten moment, w którym ja się zaśmiałem i co ja w ogóle oglądam, właśnie ta niespodzianka, dobrze to powiedziałaś. Też miałem ten moment takiego konsternacji, tak bym to określił. Ale jeśli chodzi o zobaczenie Wyrwy, wszystkim tym, którzy chcą zobaczyć interesujący polski, nieoczywisty film z głównego nurtu, to Wyrwa jest znakomitą propozycją w czasie tego weekendu.
I na psychice Wyrwa zostaje. To tyle, jeżeli chodzi o wielkie ekrany. Czas przenieść się na platformy. Wracamy do tematu kryminałów, thrillerów i filmów, które trzymają w napięciu. Zacznijmy naszą przygodę z filmem Luther, Zmrok, jeżeli chodzi o platformy. Jak zobaczyłem, ile czasu trwa ten film, stwierdziłem, nie dam rady za jednym razem. Będę musiał dzielić na dwa podejścia, ale okazuje się, że nie. W czwartek udało mi się jednym tchem, nie odrywając wzroku od telewizora, ten film obejrzeć. Dawno tak kino mnie nie przykuło, chociaż było tam kilka takich wątków, które mogły być bardziej rozbudowane. Gdzieś nasz bohater za szybko wpadł, dlaczego ten morderca a nie inaczej działa. To mnie jakoś tak uraziło. Akcja była strasznie rozleczona, a morał przyszedł bardzo szybko. Ale potem i tak na koniec tego filmu miałem z małżonką taką dyskusję, po co ten film jest zrobiony, skoro i tak tyle się wokół nas dzieje i czy naprawdę ludzie są tak agresywni i tak żądni przemocy, krzywdy drugiego człowieka, bo o to w tym filmie chodzi. Mamy tutaj detektywa, który jest skompromitowany przez mordercę. Poznajemy jednego i drugiego pana na początku filmu, więc nie ma tu żadnej tajemnicy. No i potem są schody, bo jeden ląduje w więzieniu, a drugi szykuje swój popis życia, co ma być też finałem tego filmu. Ponad 2 godziny trzyma w napięciu.
DCI Luther w tej roli Idris Elba, znany dzięki temu serialowi właśnie, bo najpierw był serial Luther przed ponad dekadą. Między innymi dzięki niemu Idris Elba dosyć szybko zajął bardzo ważne miejsce w castingach na filmy kryminalne, filmy z Wysp Brytyjskich, ale i także później przeprawił się za ocean, także tam osiągając sukcesy. Po co robić filmy w stylu Luther Zmrok? Chyba wydaje mi się właśnie, żeby pewnego rodzaju kontynuacji dostarczyć wszystkim fanom detektywa Lutra, a także, żeby pokazać współczesny Londyn, który w tych sytuacjach śledczych, tam, gdzie prowadzone są śledztwa. BBC bardzo często robi tego typu seriale. Ostatnio nawet rekomendowaliśmy dla Państwa jeden z nich, chodzi o Obławę. Mam wrażenie, że Londyn jest tego typu miejscem, w którym ta mieszanka kulturowa niegdysiejszego Imperium Brytyjskiego, w którym bardzo wielu ludzi żyje z bardzo różnych stron świata i mają bardzo różne pomysły na życie i różnego rodzaju oswojenia społecznego potrzebują, to jest bardzo dobre miejsce, taka mieszanka kulturowa do tego, żeby właśnie osadzić tam jakieś wątki, czy to szpiegowskie z jednej strony, czy to kryminalne. No właśnie, czasami niestety bardzo opierając się na życiu tejże metropolii. W tym wypadku można się zastanawiać, czy te pomysły już na samym początku przedstawienia mordercy i pokazania go, nie tylko jego twarzy, ale i zagrania w otwarte karty, jeśli chodzi o jego zamiary, pokazania jego złowieszczości i pokazania jego przewagi nad sprawiedliwością i naszym głównym bohaterem. Jest to pewnego rodzaju zagrywka, która mogła już na samym początku zniechęcić przynajmniej niektórych widzów do filmu, ale w moim przypadku okazało się tak, że chyba bardziej chodzi o pokazanie zmagań Idrisa Elby, czyli filmowego DCI Lutra. I pod tym względem, między innymi jego rolą i perypetiami jego zmagania się o sprawiedliwość, ten film jest mocny.
Czy też mieliście ochotę zasłonić kamerkę po tym filmie?
No tak, on sprawia, że można się nad tym zastanowić, ale ja się trochę nie zgodzę z tym, co ty, Grzegorzu, powiedziałeś, że jest rozwleczona trochę akcja. Dla mnie właśnie ten film był bardzo skoncentrowany, w ogóle świetne kino gatunkowe i nie dziwię się, że nie rozłożyłeś jednak na dwa seansy, tylko obejrzałeś za jednym razem, bo ciężko się oderwać od tego filmu i przez to, że bardzo dużo mamy tam rzeczy, które się zazębiają i często się te ścieżki mordercy i detektywa przecinają, to łatwo jest zgubić jakiś wątek. Ja na przykład miałam tak, że wiadomo, że oglądając filmy gdzieś tam w domu, a nie w kinie, się łatwo rozpraszamy, musiałam sobie cofnąć o minutę i wrócić do tego, co się działo, bo już gdzieś tam się w tym filmie gubiłam. Nie wiem, czy jak oglądaliście ostatnią scenę, nie przyszło wam do głowy, że teraz idealnie by było, gdyby Idris Elba zagrał Bonda?
To ja powiedziałem to do małżonki, mówię... A co się z nim teraz stanie? Nie wiem, będzie nowym Bondem.
No, bardzo by to pasowało. Nie wiem, czy jest to możliwe, ale to zakończenie byłoby ciekawym nawiązaniem.
No, ja miałem wrażenie, że Idris Elba właśnie ze względu na jego sukcesy w kinie akcji, to będzie przy okazji premiery Nie czas umierać. I jak okazało się właśnie, że Daniel Craig kończy przygodę swoją jako agent 007 i będą poszukiwania kolejnego Bonda, to dla mnie już od wtedy takim naturalnym wyborem był Idris Elba, właśnie ze względu na jego z jednej strony męskość, ale z drugiej strony też jego taką paletę ekspresji, która wydaje mi się bardzo dżentelmeńsko właśnie bondowska. To jest mężczyzna, który prezentuje się przed kamerą na tyle przystojnie z jednej strony, z drugiej strony męsko, ale także i zdecydowanie, ale ma też te wątki, ma pewien potencjał, jeśli chodzi o wątki romantyczne. Czyli pod tym względem w sumie te trzy elementy bondowskie jak najbardziej wydają się spełniać, jeśli chodzi o jego możliwości aktorskie. No ale wiemy też, że niekoniecznie będzie to Idris Elba, nawet raczej będzie to prawie na pewno wręcz ktoś inny, o czym Państwu powiemy w swoim czasie. Idrisa Elba i Lutra Zmrok można oglądać na Netflixie.
I ten film się kończy tak jak każda produkcja Netflixowa, czyli drzwi otwarte do kolejnej części, ewentualnie do jakiegoś serialu, który mógłby na tym powstać. Bo wiemy, że HBO ma do serialu Luther prawa i tam też można oglądać. Z tego co pamiętam, chyba na Playerze też. Ale nie na Netflixie. To tylko tak w kwestii informacji. Trochę złagodzimy poziom emocji w tym momencie, bo czas na absolwentki i to jest Komedia? Można powiedzieć, że jest to komedia?
Tak, wydaje mi się, że Absolwentki, które można oglądać na Amazon Prime od wczoraj, to komedia, ale to też serial, który jest tak bardzo naładowany estrogenem, że można się zastanawiać, czy będzie to serial tylko i wyłącznie dla kobiet, czy także i mężczyzn, czy męską widownię może w jakiś sposób, no właśnie, rozbawić. Też się nad tym zastanawiam. Mamy 6 głównych bohaterek. Mamy zjazd absolwentek, na który trafia jedna z, jak się okazało, najbardziej sławnych postaci YouTube'owych, no ze względu na pewne niefortunne wydarzenie z gołębiem przylatującym tuż nad nią, które zostało sfilmowane w jednym z popularnych programów. No mamy bardzo dużo kobiet, mamy bardzo dużo różnych charakterów. Można skojarzyć z Władcą Much Williama Goldinga, bo mamy stworzoną bardzo małą społeczność bardzo różnych charakterów, które to charaktery wchodzą ze sobą w interakcję nie tyle dlatego, że wybrały to, tylko dlatego, że no, dzieje się wokół nich bardzo mała apokalipsa. Już na samym początku tak postawiona sprawa może generować bardzo dużo interakcji pomiędzy bohaterkami i to faktycznie się dzieje. Błyskotliwe dialogi, świetna akcja prowadzona między kobietami, które no, okazują się z jednej strony są bardzo złośliwe, z drugiej bardzo pamiętliwe, a przynajmniej niektóre niewiele się zmieniły od czasów licealnych. Czyli po prostu no, nie bardzo dorosły, jeśli można tak powiedzieć, jeśli chodzi o na przykład złośliwość. Z niektórych rzeczy się wyrasta, z innych się nie wyrasta, natomiast wszystkie one w pewnym momencie mogą się zastanawiać, no właśnie, skąd, jak to się stało, że ja się tutaj wzięłam i mam już tyle i tyle lat i tak bardzo w sumie moje życie miało być inne. Niektóre właśnie z nich mają tego typu refleksje i najczęściej wychodzą z tego z humorem. Czy one się dobrze bawią? Nie wiem, ale ja się całkiem nieźle bawiłem, oglądając Absolwentki na Amazon Prime. I tutaj już wydaje mi się, bo też między innymi dlatego zaproponowałem Absolwentki, bo z drugiej strony mamy rozterki Fleischmana, to serial disneyowy, w którym nasz główny bohater, 41-letni, mniej więcej rówieśnik absolwentek, w tej roli świetny Jesse Eisenberg, zastanawia się, jak to się stało, że on po 15 latach małżeństwa jest rozwodnikiem, od którego żona, była żona, uciekła, zostawiając mu na głowie dwie córeczki, podczas gdy ona miała się nimi zajmować.
Córeczkę i syna.
Przepraszam, tak, córeczkę i syna. No, to jest jedna z myśli, które towarzyszą samotnemu panu doktorowi, że żyje się w Nowym Jorku. Pan doktor jest w sumie wziętym specjalistą od naprawiania ludziom wątrób.
Nie tylko specjalistą wziętym.
No, nie tylko.
Bo w aplikacji randkowej też sobie daje
tak,
radę.
Tak, 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 tak.
Właśnie przez to nie jest aż taki samotny.
Tak. Przez to nie jest aż taki samotny i faktycznie to jest jedno z tych jego odkryć, jak się okazuje, że bo zupełnie zapomniał, że czasy się już zdążyły tak bardzo zmienić i że ta samotność w dobie aplikacji randkowych jest raczej kwestią wyboru, nawet, a zwłaszcza w takich wielkich metropoliach jak Nowy Jork. Bardzo mnie zastanowił ten film, jeśli chodzi o na przykład anatomię zdrady, czy też to, w jaki sposób człowiek przeżywa kryzys wieku średniego, ale nie kryzys wieku średniego, w którym on sam jest kowalem swojego losu i sam sobie napytał biedy, na przykład poprzez hazard, czy poprzez różnego rodzaju inne nałogi. Tylko w pewnym momencie życie trochę wystawia na próbę naszego głównego bohatera, ale wydaje mi się, że nie tylko jego i na tym polega moc tego serialu. I człowiek zaczyna się zastanawiać, co tutaj dalej zrobić. W którym momencie popełniłem błąd, na przykład błąd taki, że moja żona wybrała kogoś innego, nie mnie. W którym momencie straciłem kontakt z dziećmi, czy w ogóle kiedykolwiek go miałem. Okazuje się, że ten serial jest pełen tego typu, no bardzo niebanalnych pytań.
Iga, bo ty zaczęłaś ten serial oglądać w autobusie.
I to był błąd. Proszę ten serial oglądać w zaciszu domowym, bez dzieci, bo to jest zdecydowanie serial dla dorosłych widzów. Dużo tam się dzieje tych randek i kończą się w różnych okolicznościach, raczej w domu. a nie gdzieś na mieście. I tutaj postawię kropkę, już nie będę więcej zdradzać. No to jest serial bardzo współczesny, ale też właśnie porusza takie wątki trochę filozoficzne wręcz, dotyczące samotności, dotyczące tego, jak się buduje związki teraz i jak bardzo one są trwałe. Myślę, że to jest ciekawa propozycja.
Bardzo gorąco Państwu polecamy każdą produkcję, która dzisiaj była w magazynie filmowym i proszę być z nami za tydzień.
Jak zwykle będą z Wami
Iga Wójtowicz,
Grzegorz Chyliński
i Łukasz Kanafa. Do usłyszenia.